Rozdział 31. Podział. Pierwsze piętro owego hoteliku przy ulicy Saint-Germain-des-Prés, hoteliku, który Albert wybrał na mieszkanie dla matki i dla siebie, zajmowała w całości jakaś tajemnicza osobistość. Sam odźwierny nie widział nigdy twarzy owego lokatora zimą, bowiem tajemniczy osobnik chodził okutany po sam nos w czerwony szal, niczym Stangret z dobrego domu, czekający na swoich państwa przed teatrem. W lecie zaś, mijając portierę, wycierał zawsze nos ogromną chustką. Zaznaczyć trzeba, że wbrew utartym zwyczajom nikt w hotelu nie śledził owego lokatora. Przyczyną tu były pogłoski, że osobników to dygnitarz o długiej ręce, któremu lepiej się nie narażać. Zjawiał się na ogół regularnie, czasami tylko o wcześniejszej albo późniejszej godzinie, ale prawie zawsze zimą czy latem przychodził około 4 i nigdy nie zostawał na noc. Zimą o 3:30 dyskretna służąca, która opiekowała się mieszkaniem, rozpalała ogień na kominku. Latem o 3:30 przynosiła lody. O 4:00 zjawiał się, jakieśmy powiedzieli, tajemniczy osobnik. Po 20 minutach przed hotelikiem zatrzymywał się powóz. Dama w sukniach czarnych albo granatowych i zawsze zawoalowana wysiadała z powozu, przemykała się jak cień obok portierni i wbiegała na schody. Stopnie nigdy nie zatrzeszczały pod jej lekką stopą. I nigdy nikt nie zapytał, do kogo idzie. Obaj odźwierni nie wiedzieli więc, jak wygląda twarz nieznajomej. Byli to jednak odźwierni wzorowi, unikat może wśród ogromnego zrzeszenia odźwiernych stolicy, dlatego odznaczali się tą zadziwiającą dyskrecją. Dama zatrzymywała się oczywiście na pierwszym piętrze. Stukała w umówiony sposób do drzwi. Drzwi otwierały się i zamykały zaraz. Więcej wam mówić nie trzeba. Podobnie oboje wychodzili z hotelu. Najpierw zawoalowana dama wsiadała do powozu, który znikał za rogiem tej lub owej ulicy. Po 20 minutach wychodził nieznajomy, okutany czerwonym szalem albo zasłaniając twarz chustką do nosa i znikał także. Nazajutrz po wizycie hrabiego de Monte Cristo u Danglarsa tajemniczy lokator zjawił się o 10 rano, rzecz wyjątkowa. Po chwili, a nie po zwykłych 20 minutach, zajechała dorożka i zawoalowana dama wbiegła pędem na schody. Drzwi otwarły się i zamknęły. Ale nim się zamknęły, dama zawołała: o, mój najdroższy Lucjanie! Odźwierny, usłyszawszy to, niechcący dowiedział się, że lokatorowi na imię Lucjan, ale że był odźwiernym wzorowym, postanowił nie wygadać się nikomu, nawet żonie. No i cóż się stało, moja droga? Zapytał ten, którego imię wydało się na skutek pośpiechu i pomieszania damy. Mówże, mój drogi, czy mogę liczyć na ciebie? Oczywiście wiesz o tym dobrze, ale co się stało? Twój bilet, który otrzymałem z rana, zaniepokoił mnie straszliwie. Pismo nerwowe, świadczące o pośpiechu. Uspokój się, nie przerażaj mnie jeszcze bardziej. Lucjanie, wielkie wydarzenia. Rzekła dama, spoglądając niepewnie. Mój mąż wyjechał tej nocy. Wyjechał? A dokąd? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Wyjechał na zawsze? Tak. O 10:00 wieczór kazał się odwieźć na rogatkę Charenton. Czekała tam na niego podróżna kolasa. Wsiadł ze swoim kamerdynerem i kazał jechać do Fontainebleau. I cóż ty na to? Zaraz, zaraz, kochanie. Zostawił mi list. List? Tak, przeczytaj. Baronowa wydobyła z kieszeni odpieczętowany list i podała go Debrayowi. Debray, nim zabrał się do czytania, namyślał się dłuższą chwilę, starał się odgadnąć treść listu, a raczej bez względu na to, co by list zawierał, powziąć z góry decyzję. Namyśliwszy się, jął czytać. Oto co zawierał ów list, który zasiał aż tyle niepokoju w sercu pani Danglars. Małżonko i wzorzec Notty. Debray spojrzał mimowoli na baronową, ona zaś zaczerwieniła się po same białka. Czytaj, rzekła. Debray czytał więc dalej. Kiedy otrzymasz ten list, nie będziesz miała już męża. O, nie alarmuj się zbytnio. Nie będziesz miała męża, tak jak nie masz córki, a ja będę na jednym z gościńców wiodących ku granicy. Winienem ci wyjaśnienia, a że jesteś kobietą, która zrozumie je wybornie, udzielę ich. Posłuchaj. Dziś przed południem musiałem wypłacić 5 milionów. Po chwili zjawił się następny interesant, żądając tej samej sumy. Powiedziałem mu, żeby przyszedł jutro. Dziś więc wyjeżdżam, aby uniknąć owego jutra, które byłoby dla mnie bardzo niemiłe. Rozumiesz to, nieprawdaż, perło wśród małżonek? Powiadam, rozumiesz, bo znasz moje interesy równie dobrze jak ja, a znasz je nawet lepiej, bo nie mam pojęcia, gdzie przepadło więcej niż pół mojej fortuny, wcale niegdyś pięknej, a ty, jestem tego pewien, mogłabyś udzielić mi w tym względzie jak najdokładniejszych informacji. Kobiety posiadają niezawodny instynkt, chroniący je przed niebezpieczeństwem, a za pomocą algebry, którą wykoncypowały same, objaśnią nawet cud. Ale ja, który znam tylko cyfry, nie wiem już nic od chwili, gdy oszukały mnie one. Czyś podziwiała, jak szybko upadłem? Czy nie oślepił cię blask moich topniejących sztab złota? Bo ja, przyznam się, widziałem tylko ogień. Miejmy nadzieję, że z popiołów wygrzebałaś jeszcze trochę złota. Odjeżdżam krzepiony tą nadzieją, małżonko nad wyraz roztropna, to też sumienie, bynajmniej nie wyrzuca mi, że cię opuszczam. Pozostają ci przyjaciele i pozostają rzeczone popioły, i to już nadmiar szczęścia, wolności, którą ci zwracam. A jednak, łaskawa pani, muszę w tych wyjaśnieniach umieścić teraz pewien punkt natury osobistej. Przymykałem filozoficznie oczy, dopóki sądziłem, że pracujesz dla dobra naszego domu i dla szczęścia córki, ale żeś obróciła nasz dom w ruinę, nie zamierzam kłaść fundamentów pod cudzy majątek. Wziąłem cię bogatą, aczkolwiek niezbyt godną szacunku. Wybacz mi tę otwartość, ale że, jak mam nadzieję, ty jedynie będziesz czytała te słowa, po cóż je owijać w bawełnę. Powiększałem naszą fortunę przez lat 15, aż do momentu, kiedy obaliło ją parę tajemniczych dla mnie katastrof. Powiedzieć mogę, że nie stało się to z mojej winy. Ty zaś pracowałaś jedynie po to, aby powiększyć swoją fortunę i udało ci się, jestem głęboko przekonany. Zostawiam cię taką, jaką wziąłem, bogatą, aczkolwiek niezbyt godną szacunku. Żegnaj. Bo i ja od dzisiaj zaczynam pracować li tylko dla własnej korzyści. Wdzięczny jestem za przykład, który mi dałaś i wiernie pójdę w twoje ślady. Twój oddany mąż, Danglars. Podczas tej długiej i przykrej lektury baronowa nie odrywała wzroku od Lucjana. Młody człowiek, choć ogromnie opanowany, czytając to czerwieniał, to bladł. Skończywszy, złożył starannie papier i znów się zadumał. — No i co? — zapytała pani Danglars z łatwo zrozumiałym niepokojem. — Jak to co, łaskawa pani? — Co pomyślałeś, przeczytawszy ten list? — To całkiem proste, łaskawa pani. Pomyślałem, że pan Danglars odjechał, żywiąc jakieś podejrzenia. — Oczywiście, ale czy tylko to masz mi do powiedzenia? — Nie rozumiem, o co pani chodzi — odparł lodowato Debray. Odjechał na zawsze i nigdy już nie wróci. Niech pani baronowa w to nie wierzy. Ależ nie wróci, znam go. To człowiek nieugięty, jeśli tylko decyzja kojarzy się u niego z interesem. Gdybym myślał, że przydam mu się na coś, zabrałby mnie. Zostawił mnie w Paryżu, ponieważ nasza separacja przyda się może jego projektom, a więc to separacja nieodwołalna, a ja jestem wolna, mówiła prosząco pani Danglars. Lecz Debray nie zważał ani na niespokojne, pytające spojrzenie, ani na słowa pełne utajonej prośby. — I pan nic na to? — zagadnęła wreszcie. — Chciałem tylko zapytać, co pani zamierzasz uczynić. — To ja miałam zapytać cię o to — odrzekła baronowa z bijącym sercem. — Aha, prosisz więc pani o radę. — Tak, proszę o radę — odrzekła baronowa, a serce jej się ścisnęło. — Skoro tak — odparł chłodno — radzę udać się w podróż. — W podróż? — wyszeptała pani Danglars. — Naturalnie. Pan Danglars napisał przecie, że jesteś pani bogata i wolna. Moim zdaniem musisz pani opuścić Paryż, zwłaszcza po skandalu z małżeństwem panny Eugenii i po wyjeździe pana barona. Ważne jest tylko, aby wszyscy myśleli, że jesteś pani porzucona i biedna, gdyż nikt nie wybaczy żonie bankruta, która żyłaby zbytkownie i prowadziła dom otwarty. Winnaś więc pani zabawić jeszcze 2 tygodnie w Paryżu, żaląc się wszystkim, że mąż cię opuścił i opowiadając najlepszym przyjaciółkom, w jaki sposób się to odbyło. One zaś powtórzą to dalej. Następnie wyprowadzisz się pani ze swojego pałacu, zostawiając tam klejnoty. Zrzekniesz się dożywocia, a wtedy zaczną wychwalać twoją bezinteresowność. Wszystkim więc będzie wiadomo, że jesteś pani opuszczona i biedna, gdyż tylko ja jeden znam pani sytuację majątkową i jestem gotów jako lojalny wspólnik zdać rachunek.